Niewidzialna ręka Linuxa. 10 maja 2011.00. Większość firm i osób wybiera system operacyjny, który uważa za najtańszy i najlepszy. Statystyki mówią, jaki to system. Z zaciekawieniem przeczytałem doskonały artykuł Piotra Piętaka. Ekonomia Linuxa. CW10/2011. O przenoszeniu metodologii tworzenia tego systemu poza świat informatyczny. Jednak wnioski, które wyciągnął autor, były tak oderwane od rzeczywistości, że postanowiłem je skomentować. Początek artykułu jest świetny, pokazuje, jak wspaniale tworzony jest Linux w osobnych modułach w architekturze zdecentralizowanej modularyzacji. Przykłady budowy Boeinga czy chińskich motocykli w tym modelu pokazują, że można osiągnąć wiele, jeśli zrezygnuje się z wszechobecnej chęci ochrony własności intelektualnej. Oczywiście, nikt nikomu nie broni oddawania za darmo swoich wynalazków innym osobom. Podobnie jak nikt nie powinien nikomu ubronić zachowywania tych wynalazków dla siebie. Zapewne obie grupy są w stanie pokazać przykłady, że ich działanie jest uzasadnione nie tylko ekonomicznie dla producenta, ale i pozwala na tworzenie najlepszych produktów dla konsumenta. Niestety, od połowy artykułu zaczynają się pojawiać tezy co najmniej wątpliwe. Pierwsza to próba przemycenia informacji, że istnieje jakaś elektroniczna ekonomia i jest ona inna niż nieelektroniczna albo normalna ekonomia. W elektronicznej ekonomii pracownik musi umieć przystosować się do ciągle zmieniającego się kontekstu ekonomicznego i technologicznego, co wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji. Ale przecież podobną szybkością umiejętności przystosowania się do nowej sytuacji i podnoszenia kwalifikacji, jak choćby administrator firewalla, musi wykazać się też serwisant pralek i zmywarek, doradca podatkowy i zapewne przedstawiciele kilkuset innych zawodów bardzo słabo związanych z informatyką. Nie widzę tu żadnej cechy charakterystycznej dla świata elektronicznego, a już tym bardziej żadnych podstaw do tworzenia nowego tworu o nazwie elektroniczna ekonomia. Dalej pojawia się teza, która pokazuje, że autor jest doskonałym teoretykiem, ale biznes widział tylko z daleka i niezbyt dokładnie mu się przyglądał. Warunkiem skutecznej pracy jest szybkość, z jaką analizuje się i absorbuje zmianę, ponieważ zmiana jest cechą charakterystyczną naszej cywilizacji. Paradoksalnie, doskonała znajomość i ciągłe używanie tylko jednego systemu operacyjnego utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia, naukę innych. Pierwsze zdanie cytatu jest jak najbardziej słuszne. Drugie w zasadzie też. Tyle, że wnioski już niekoniecznie. Aby uciec od porównania do systemów operacyjnych, można by to porównać do nauki. Na przykład podstawowych funkcjonalności w trzech programach typu CAD, AutoCAD, SolidEdge i SolidWorks. Aby przesiąść się między tymi programami znając tylko jeden z nich, trzeba zmienić ideologię obsługi. Według mnie łatwiej jednak nauczyć się manualnej obsługi nowego programu, mając świadomość, co da się zrobić z takim produktem. Zamiast zakończyć naukę na podstawach obsługi menu w kilku programach, S.168266 wolność wyboru. Będąc zwolennikiem Linuxa, Piotr Piętak usiłuje wytłumaczyć pozorną łatwość nauczenia się obsługi Windows powszechnością jego używania i próbuje udowodnić błędność odwrotnej tezy, zapożyczonej rzekomo od samego Billa Gatesa. A prawda jest niestety taka, że obecnie znacznie ponad 90% oprogramowania biznesowego w Polsce pracuje pod kontrolą systemów Microsoft. Pracodawcy wymagają umiejętności obsługi tego systemu, który mają w firmie. Właśnie automatycznie i bezmyślnie, czyli bez zastanawiania się, jak daną funkcjonalność osiągnąć w Windows i porównań, że ta czy inna funkcjonalność w którejś dystrybucji Linuxa, BSD czy MacOS jest wygodniejsza. Prawdę mówiąc, nie utożsamiam się z dinozaurami z lat 70, twierdzącymi, że Microsoft będzie wieczny. Odwrócę się od niego bez żalu natychmiast, gdy pojawi się porównywalnie popularny i stabilny biznesowo produkt. Jednak gdy przyjmując dziś kogoś do pracy, usłyszę, że MacOS jest lepszy, a kandydat nie zna w ogóle obsługi Windowsa, prawdopodobnie nie zawaham się odłożyć jego CV na najdalszą półkę. Analizując to, czego uczy się moje dziecko na lekcjach informatyki, przyznaję, że jest wiele spraw, które nie wnoszą żadnej przydatnej wiedzy w jego życie. Nie wiem, czy wynika to z programu nauczania obowiązkowego dla wszystkich dzieci, czy z podejścia do tego programu przez konkretnego nauczyciela. A w rzeczywistości nie jest wcale rzadkością, że dzieci na lekcji informatyki intensywnie grają i mają w nosie nie tylko walkę między zwolennikami Linuxa i Windowsa, ale też nauczenie się czegokolwiek. Oczywiście, widzę konieczność zmian w systemie nauczania informatyki. Na pewno program szkolny powinien nadążać za zmianami w tej dziedzinie, za kwestiami ochrony prywatności, własności intelektualnej i tym podobne. Ale kończenie artykułu tezą, że dziś jesteśmy pozbawieni wolności wyboru i zmuszenie dzieci do nauki Linuxa będzie dowodem na przywrócenie tej wolności. jest mocno naciągane. Mamy wolność zarówno gospodarczą, jak i polityczną, więc większość osób wybiera system operacyjny, który uważa za najtańszy i najlepszy. A statystyki same mówią, który to system. Nota od autora. Autor nie jest pracownikiem firmy Microsoft, jak również nie otrzymuje pieniędzy od tej firmy za głoszenie swoich poglądów zaprezentowanych w tym artykule.